Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa oboku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki i zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjaninami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij ręką nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło w morze ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden, synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan i widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, które dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń chwały ku czci Pana.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pod tchnieniem Twoich nozdrzy sprzętrzyły się wody, żywioły płynne stanęły jak wały. Pośrodku morza zakrzepły przepaści. Mówił nieprzyjaciel: będę ścigał pochwycę, zdobycz podzielę, nasycę mą duszę. Miecza dobędę, ręka moja ich zetrze. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze. Zatonęli jak ołów pośród wód gwałtownych. Prawicę swą wyciągnąłeś i pożarła ich ziemia. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Wyprowadziłeś swój lud i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swoim mieszkaniem, w świątyni, którą założyły Twoje ręce, o Panie. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Alleluja, 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 alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli nad dworzem i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie.
Otwórzmy teraz nasze serca na działanie Ducha Świętego i prośmy Go, aby przejął nad nami kontrolę i aby dał nam zrozumieć dzisiejsze słowo i co ono oznacza dla nas dzisiaj. Przyjdź, Duchu Święty. Pozwalamy Ci, byś w nas działał, jak tylko chcesz. Daj nam poznać drogi Twoje, Panie, i naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Dzisiejsze Słowo Boże jest bardzo wymowne. W pierwszym czytaniu jest dalszy ciąg tego, co było wczoraj i w poprzednie dni powszednie. Mojżesz wyciąga rękę i nagle morze się rozstępuje. I on razem z Izraelitami wstępują pomiędzy ściany z wód z jednej i z drugiej strony. A za nimi potężne wojsko egipskie goni ich i ściga. Czyli widzimy, ten faraon, który poniósł wielką stratę w postaci pierworodnego syna i cały Egipt, który też poniósł stratę, zrozumiał, że niepotrzebnie pozwolili Żydom, aby opuścili ich kraj, więc zaczęli ich ścigać i poszli za nimi pomiędzy wody. I co się dzieje? W końcu następuje moment sprawiedliwości. Moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego Pan Bóg jest tak okrutny i ukarał w taki dramatyczny sposób Egipcjan. Otóż nie. Pan Bóg nie jest okrutny. To oni byli zatwardziali i dosięgła ich sprawiedliwość. Po prostu spotkali się ze sprawiedliwością, którą doświadczyli, ponieważ za to wszystko, za te wszystkie krzywdy, które wyrządzali Żydom i za te wszystkie zbrodnie, spotkała ich odpowiednia nagroda, a dokładnie kara. Możemy sobie znowu zadać pytanie: no dobrze, no my to wiemy, my już tyle razy na katechezie słyszeliśmy to, tyle razy w czytaniach mszalnych ten fragment był omawiany, czytany, przytaczany. No piękna historyczna opowieść, że dobro zwycięża, że Pan Bóg przeprowadza swój lud. Kochani, ale jak wiemy, Słowo Boże jest aktualne zawsze i jest aktualne do dzisiaj. I zauważmy, faraon i Egipt to symbole ucisku i zła. To znak zepsutego świata przeciwnego Bogu. To siła prześladowcza ludzi, wyznawców Jezusa. I może nam się wydawać, że nie ma takiej możliwości, że jesteśmy bezradni wobec tej siły. Jesteśmy bezradni wobec tej siły, która nas zniewala. Ale Bóg mówi, że to jest wszystko do czasu. Że nadejdzie taki dzień, kiedy Bóg zainterweniuje z wielką mocą. Jeszcze większą i bardziej potężniejszą niż wtedy, kiedy interweniował w Egipcie, aby ratować swój lud. O co w tym wszystkim chodzi? Jak wiemy, możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało, kiedy Żydzi przechodzili przez morze. Po prawej i po lewej stronie wód mieli, były wody, po prawej i po lewej stronie, a z tyłu za nimi był obłok. Był Bóg. Z jednej strony był obłok, z drugiej strony ogień, światło. I wiemy, że ten obłok oddzielał jednych od drugich. Naród wybrany należał do Boga. Dlaczego? Dlatego, że podjęli decyzję wyjścia z Egiptu, wyjścia z niewoli, poszli za głosem Bożym, posłuchali głosu Boga, więc mieli ochronę. A tamci po drugiej stronie nie mieli dojścia do tych Izraelitów. Oni byli tymi, którzy prześladują. Moi drodzy, zło będzie zwyciężone. Szatan już jest zwyciężony. Tylko o co chodzi? Co jest dla nas najważniejsze? Po której jestem stronie? Moi drodzy, w życiu nie chodzi o to, co robię. W życiu nie chodzi o to, jakie mam zasługi, co dokonałem, ile odniosłem sukcesów, czy ile ofiar złożyłem Panu Bogu i różnych innych rzeczy, czy ile różańców odmówiłem, to nie ma najmniejszego. Owszem, to jest ważne. Ale, kochani, najważniejszą rzeczą jest to, do kogo należę. Czy należysz do Jezusa, do Pana Boga? A jeżeli przez grzech ciężki nie należysz do Niego, to wtedy jesteś po tej drugiej stronie. Jesteś po stronie przegranych. Jesteś po stronie szatana i do Niego należysz. I Bóg wobec twojego wyboru jest bezradny. Nic nie może zrobić. I to jest, moi drodzy, najważniejsze, byśmy mieli tego świadomość, że Panu Jezusowi chodzi o to, do kogo należymy. I taki prosty przykład. Jeżeli jestem w stanie łaski uświęcającej, przyjmuję komunię świętą, wtedy należę do Jezusa. I wtedy każda moja modlitwa działa tak, jak trzeba. Ja się modlę za kogoś tam i Pan Bóg tej modlitwy wysłucha. Ale jeżeli ja nie należę do Jezusa, ponieważ popadłem w grzech i w nim trwam, bo nie mam ochoty zerwać z tym grzechem, nie mam ochoty powrotu do Pana Boga, to tak mi jest wygodnie, to w tym momencie nie mogę się modlić za nikogo. Nie mogę. Jeżeli na wszystkich świętych przyjechałeś na grób mamy, aby się za nią pomodlić, a nie byłeś do spowiedzi świętej, bo doszedłeś do wniosku, że po co, skoro się spowiadasz raz w roku czy dwa razy w roku, to nie jest tak, że ty się modlisz za mamę. Ty się modlisz, ale tak naprawdę nie modlisz się za mamę, tylko się modlisz za siebie. I twoja mama też się modli za ciebie. Bo jesteś w o wiele gorszej sytuacji niż ona. Bo jesteś, należysz do złego ducha. I wtedy modlisz się razem ze swoją mamą, która jest zmarła, o swoje nawrócenie, a nie o zbawienie dla niej. Miejmy tego świadomość, moi drodzy. Podstawowym stanem człowieka, tak jak normalny stan jest, kiedy serce pracuje z odpowiednią ilością uderzeń na minutę, kiedy mamy odpowiednie ciśnienie krwi, kiedy oddychamy prawidłowo i metabolizm przebiega właściwie, to jest stan normalny człowieka, człowieka zdrowego. Tak normalny stan to jest stan łaski uświęcającej. I kochani, grzech ciężki jest gorszą rzeczą niż zawał, niż zator, niż wstrzymanie pracy serca. Gorszą. Bo ciało jest tylko przejściowe, a kiedy jesteśmy, nasza dusza jest pogrążona w grzechu śmiertelnym, to po nas. To jesteśmy w najgorszej sytuacji, w tragicznej sytuacji. Moi drodzy, jakie ma odniesienie to dzisiejsze czytanie pierwsze do współczesnych czasów? Otóż, moi drodzy, tak jak Pan Bóg zainterweniował wtedy i wyprowadził potężną mocą lud z niewoli, dokonał wielkich znaków i wielkich cudów, tak jeszcze raz przyjdzie i to samo się powtórzy. Też będzie ucisk, też będzie prześladowanie, które zresztą już jest. I on zadziała, przyjdzie z potężną mocą. Przytoczę kilka fragmentów z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Numer 635. 25 marca. Dziś rano w czasie rozmyślania ogarnęła mnie obecność Boga w sposób szczególny, widząc wielkość niezmierną Boga i zarazem Jego zniżenie się do stworzenia. Wtem ujrzałam Matkę Bożą, która mi powiedziała: o, jak bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela światu, a Ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego. Drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania. Jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać na on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego, bądź wierna do końca. Ja współczuję z tobą. Więc wiemy, że ten dzień nastąpi. I będzie to dzień straszny. A w innym numerze, 848 i 847, też przeczytam, bo to jest też bardzo ciekawe. Na drugi dzień świąt był u nas ojciec Andrasz z mszą świętą, podczas której także widziałam małego Jezusa. Po południu byłam u spowiedzi, na pewne pytania nie dał mi ojciec odpowiedzi, które dotyczyły dzieła tego. Powiedział: jak będziesz zdrowa, to w ten czas konkretnie pomówimy, a teraz staraj się wykorzystać te łaski, które Bóg ci udziela i staraj się wrócić do zupełnego zdrowia, a resztę ty wiesz, jak się masz kierować i czego się trzymać w tych rzeczach. Za pokutę zadał mi ojciec, abym odmówiła tę koronkę, której mnie nauczył Jezus. Wtem usłyszałam głos podczas odmawiania tej koronki: o, jak wielkich łask udzielę duszom, które będą odmawiać tę koronkę. Wnętrzności miłosierdzia mego poruszone są dla odmawiających tę koronkę. Zapisz te słowa, córko moja. Mów światu o moim miłosierdziu. Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne. Po nim przyjdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają do źródła miłosierdzia mego. Niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. O dusze ludzkie, gdzie się schronicie w dzień gniewu Bożego? Uciekajcie teraz do źródła miłosierdzia Bożego. O, jak wielką widzę liczbę dusz. Widzę, które uwielbiły miłosierdzie Boże i śpiewać będą pieśń chwały na wieki. To nam mówi święta Faustyna, a dokładnie Jezus i Matka Najświętsza. Przypomina, że ten czas miłosierdzia, który jest nam dany, jest ograniczony. Póki czas, korzystajcie. Potem już nie będzie takiej możliwości, a wielu by chciało. Moi drodzy, o tym mówi również Pismo Święte. Wiemy, Apokalipsę wszyscy znamy, słyszeliśmy o tym, jest to księga trudna. Jest to księga, która zabiera bardzo wiele obrazów, ale ja bym chciał wam polecić inne fragmenty. Myślę, że takie zadanie domowe na dzisiaj, które dopełni tego wszystkiego, to jest, abyście przeczytali sobie księgę proroka Joela. Jest w Starym Testamencie króciuteńka księga proroka Joela. Jest to księga apokaliptyczna, czyli mówiąca o tym, co się będzie działo na końcu świata. W sposób prosty i bardzo jasny i wymowny. Jest tam napisane, że w owych dniach, mówi Pan, wyleję mego ducha na wszelkie ciało i wasi synowi i córki prorokować będą. Moi drodzy, to już się dzieje. Jan 23, papież, który był bardzo krótko Ojcem Świętym, przyczynił się do tego, ponieważ on rozkazał wszystkim kapłanom jeszcze przed Soborem Watykańskim II modlić się o nową pięćdziesiątnicę. I wszyscy księża wtedy mówili po łacinie taką modlitwę o nowe wylanie Ducha Świętego przed Soborem Watykańskim II. A jako że cały Kościół się modlił, Pan Bóg tego dokonał. Zaczęło to się w roku 1967 w miejscowości New Caen w Stanach Zjednoczonych, gdzie grupa studentów szkoły katolickiej pojechała sobie na takie rekolekcje. I tam poprosili Jezusa, aby odnowił w nich sakrament bierzmowania. I zaczęli się modlić. I wtedy powtórzyło się dokładnie to, co się wydarzyło w Dniu Pięćdziesiątnicy. otrzymali dar języków. Patty Mansfield, która była wtedy tam, opowiada tę historię, że ona całe życie uczyła się języka francuskiego, ponieważ postanowiła, że wyjdzie za Francuza i będzie z nim żyła długo i szczęśliwie, więc uczyła się francuskiego. A jej kolega, który obok stał, zaczął uwielbiać Boga w języku francuskim tak pięknym językiem, że była zdziwiona i zdumiona, a wiedziała doskonale, że on nigdy francuskiego się nie uczył i nie znał zupełnie słowa po francusku. Moi drodzy, wtedy nastąpiła nowa pięćdziesiątnica i zwyczajni ludzie doświadczyli łaski języków. I moi drodzy, to się dzieje do dzisiaj. Jeżeli wejdziesz w wiarę, jeżeli bardzo chcesz i wchodzisz w piękną relację z Jezusem, to możesz wziąć udział w seminarium odnowy wiary, aby otworzyć się na Ducha Świętego i ten dar możesz otrzymać. Każdy może ten dar otrzymać. Ja się o tym przekonałem i wiem, że ta modlitwa ma wielką moc, kiedy modlę się w językach. To jest potężna moc tej modlitwy, zwłaszcza w przypadku modlitwy uwolnienia. Szatan bardzo mocno manifestuje, bo nienawidzi tej modlitwy. Więc moi drodzy, wasi synowie, córki prorokować będą. Polecam. Myślę, że 15 minut wystarczy na przeczytanie Księgi Joela. I oprócz Księgi Joela polecam wam jeszcze dwa rozdziały z Księgi proroka Daniela. Rozdział 12 i rozdział 7. W 12 rozdziale Księgi Daniela, proroka Daniela, mamy wizję czasów ostatecznych. W owych czasach wystąpi Michał Wielki Książę, który jest opiekunem dzieci swojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia. Ci wszyscy, którzy w księdze zapisani zostali, wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Niesamowite. 12 rozdział Księgi Daniela opisuje to, co się wydarzy prawdopodobnie niebawem, bo jak ktoś z was był w piątek, ja tutaj mówiłem, przytaczałem słowa kardynała Wojtyły z roku 1976, że stoimy w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Konfrontacji między Kościołem i antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. A więc widzimy, że to nam się tutaj pokrywa. I później jest bardzo ciekawa historia. Nie będę tego odpowiadał, ponieważ to jest bardzo ciekawe, co jest dalej. Natomiast w 7 rozdziale, tak nie po kolei wam mówię, najpierw 12, potem 7 rozdział Daniela, mamy przepiękną wizję. Też wizję apokaliptyczną, dotyczącą czasów ostatecznych i sądu. I tutaj dowiemy się, dlaczego Jezus nie nazywał siebie Mesjaszem, tylko używał na siebie określenia Syn Człowieczy. To jest, kochani, w 7 rozdziale Księgi Daniela. Też nie będę tego teraz przytaczał. I bardzo bym chciał, abyśmy weszli w refleksję nad tym słowem. Żebyś dzisiaj może znalazł godzinkę czasu dla Pana Jezusa. Wziął sobie Pismo Święte, Księgę Joela całą, 4 rozdziały, 12 i 7 rozdział Księgi Daniela. Przypomniał sobie to, co mówiłem teraz, albo zapamiętał 847 i 635 numer Dzienniczka Świętej Faustyny. I sam to przeczytał i przemyślał. Wyciągnął wnioski. A Duch Święty da ci zrozumieć pewne rzeczy. I być może odczytasz to jako znak dla ciebie, że to nie są żarty. Dlaczego to wam mówię? Moi drodzy, ten temat, tematyka eschatologiczna, czasów ostatecznych, jest bardzo rzadko omawiana w Kościele. Mówimy o tym rzadko, bo ktoś może powiedzieć, że ksiądz nas straszy. Co to będzie? Kochani, to będzie, bo o tym mówi Jezus. I my musimy czuwać, i my musimy mieć tego świadomość, a z drugiej strony, skoro o tym pisze Bóg w Piśmie Świętym, skoro jest o tym napisane, to znaczy, że my to mamy rozważać, że my to zrozumiemy. I tam jest w pewnym momencie napisane w 12 rozdziale Księgi Daniela, jest napisane, że wielu ludzi będzie dociekało, będzie starało się to zrozumieć i pojąć. Kiedy wchodzisz w to, w Wtedy, kiedy czerpiesz ze źródła, to wtedy Pan Bóg przez Ducha Świętego da ci światło. Pamiętam kiedyś, jak byłem w Krynicy, kobieta zapytała, czy ma ksiądz książkę Trzy dni ciemności. Mówię, nie mam. A czytał ksiądz? Nie czytałem. Jak mógł ksiądz tej książki nie czytać? Moi drodzy, nie czytajmy tego typu książek, ponieważ one już są napisane w ten sposób, by budzić nas różne fałszywe emocje, napełniać strachem i dają przedziwne instrukcje, które są na pograniczu bałwochwalstwa. Nie. Tu jest źródło. Trzeba czerpać ze źródła. I nie chodzi o to, żeby się bać. Ponieważ jeżeli należysz do Jezusa, będziesz prześladowany. I będzie to dla ciebie zwycięstwo. Będziesz widział hańbę tych wszystkich ludzi, którzy zaprzeczają prawu Bożemu. Będziesz widział karę dla tych ludzi, którzy zabijają niewinne dzieci w klinikach aborcyjnych. Którzy finansują broń. I ludzie wzajemnie się zabijają. Którzy handlują narkotykami i nic im się nie dzieje, żyją sobie bezkarnie. Kochani, to jest wszystko do czasu. Tylko bardzo ważna rzecz. Musisz wiedzieć, że wtedy, kiedy oderwiesz się od Jezusa, czyli nie jesteś w stanie łaski uświęcającej, niestety, czy tego chcesz, czy nie, należysz do tej grupy ludzi. Stajesz po tamtej stronie. I ta zagłada ciebie dotyczy. Dlatego, moi drodzy, róbmy wszystko, by być blisko Jezusa, by być po Jego stronie. I jeszcze Ewangelia dzisiejsza. Ten fragment przytoczymy, żeby nam nie umknęło nic. Otóż Jezus mówi do tłumów. To było ciekawe, prawdopodobnie był gdzieś otoczony wielką liczbą ludzi. A matka Jego i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś może powiedzieć, no zaraz, chwileczkę. Na podstawie tego fragmentu z 12 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza możemy przypuszczać, że Maryja oprócz Jezusa miała jeszcze inne dzieci. No bo jest napisane matka i jego bracia. I tak niektórzy protestanci i świadkowie Jehowy to tłumaczą i będą nam tłumaczyć, że skoro Pismo Święte tak napisało, to znaczy, że Maryja miała inne dzieci. Otóż nie, to nie jest prawda. Ewangelia oryginalnie była napisana w języku aramejskim. Ale najstarsze rękopisy, najstarsze kopie, które do nas dotrwały, były pisane w języku greckim w dialekcie koine. Ten dialekt koine języka greckiego jest bardzo ubogi w słownictwo. Nie jest tak rozbudowany jak nasz język i tam jednym słowem i jednym terminem określa się wszystkich krewnych. Braci, kuzynów, dalszych kuzynów, to jest jedno słowo. Jednym słowem, czyli dokładnie moglibyśmy powiedzieć krewni. Ludzie bliscy, bo wiemy, że Maryja miała przecież świętą Elżbietę, miała rodzinę. Kościół naucza, że Maryja miała tylko Jezusa, nie miała żadnych innych dzieci. I tego się trzymajmy. I takie jest oficjalne nauczanie Kościoła i taka jest prawda. Żeby ktoś nam tutaj nie zamącił w głowie. Chcieli z Nim mówić. I zauważmy, ktoś przychodzi do Jezusa i mówi, oto twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. I wtedy Jezus mówi mu tak, któż jest moją matką i którzy są moimi braci? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział, oto moja matka i oto moi bracia. A dlaczego? Bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest bratem, siostrą i matką. Kochani, tutaj Jezus nie zlekceważył Maryi, nie poniżył jej. Tylko powiedział, że to nie ma najmniejszego znaczenia. Jeżeli chcesz być tak blisko mnie, jak moi bracia i moja matka, to co masz robić? Pełnić wolę Ojca. Nie swoją, ale Ojca. Ojca, który jest w niebie. I kochani, to jest najważniejsze. I trzeba nam rozeznawać. Po prostu zadawać pytania Panu Bogu. Panie Boże, co mam zrobić? Czy mam wyremontować dom? Dobudować kolejne coś tam? Czy zmienić samochód? A może mam jeszcze wychować jedno dziecko? Takie pytania trzeba zadawać Panu Bogu. My bardzo często mamy takie ograniczone, nie? Dwoje dzieci i dość. Koniec. Nie ma mowy więcej, bo nie damy sobie rady. Trudne czasy, ciężkie czasy. A gdzie Pan Bóg? Druga wojna światowa była, ludzie mieli po 10, 11 dzieci. Co? Pan Bóg sobie nie poradził? My jesteśmy tak zastraszeni. I my wiemy lepiej. Dwie rodziny moich znajomych. Jedni zdecydowali się na dwoje dzieci i powiedzieli: dosyć, więcej nie chcemy. Bo nam się też coś od życia należy. No więc dwoje. A równoległa rodzina, ich przyjaciele, po prostu nie stawiali Panu Bogu żadnych barier. Jeszcze mieli dwójkę. Minęło chyba 20 lat i mówią: Boże, jakcy byliśmy głupi. No i co z tego, że mogliśmy jeździć na Chorwację? I co z tego, że mamy wiele czasu? Nie ma już dzieci. Dzieci poszły w świat, są na studiach, a my jesteśmy sami. Mamy 40 parę lat. A u was jest życie. Coś się dzieje. Trzeba być z jednym, trzeba z tym do szkoły, z tym do przedszkola. Jak my nam zazdrościmy. Widzimy, jeżeli nie pełnimy woli Bożej, tylko swoją wolę i nie rozeznajemy, to nie jesteśmy szczęśliwi. W jaki sposób pytać Pana Boga? Po prostu na modlitwie. Wiesz, Panie Boże, bardzo nie wiem, co mam zrobić. Wskaż i czekaj na odpowiedź. Jeżeli zadasz Panu Bogu pytanie, to On ci na pewno odpowie. Możesz być na 100% pewny. Albo przez osobę jakąś, albo przez jakieś wydarzenie, albo przez nagłe takie światło, które otrzymasz, że coś nagle zrozumiesz. Odpowie ci i to szybko. Ale jeżeli ci odpowie, to masz za tym iść. Bo jeżeli za tym nie pójdziesz, to już jest kuszenie Pana Boga i przegrasz. Dlatego, moi drodzy, pytajmy Boga o Jego wolę i nie bójmy się. Jeżeli pełnisz wolę Ojca, rozeznajesz, co masz uczynić. Jeżeli, bo wiedz o tym, że wola Boża jest sprzeczna z Twoją wolą, zawsze tak jest, to zobaczysz, że On Cię będzie prowadził i Twoje życie będzie szczęśliwe. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo, które dzisiaj do nas kierujesz. Niech ono w nas trwa i nas przemienia. Maryjo, nasza Matko i Królowo, módl się za nami. Amen. Kochani, jeszcze jedna taka informacja, w zasadzie dwie. Przypominam cały czas, że wszystkie te nasze nabożeństwa są transmitowane na internecie, przez internet. Wystarczy wpisać parafia Olszanka, tam jest taka zakładka transmisja i kliknąć i już można słychać. Druga rzecz, te osoby, które były w niedzielę i słuchały o ojcu Andraszu, są już te modlitwy, mamy modlitwy do ojca Andrasza. Gdyby ktoś chciał modlić się za kapłanów, będzie można wziąć, ministranci dadzą takie karteczki. Pani, módlmy się za kapłanów przez przyczynę ojca Andrasza.